Lekcja 14. 30 września. List do Efezjan w sercu. Sobota, po południu, 23 września. Tekst pamięciowy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan 2:8-10. Wielu turystów odwiedzających Londyn wybiera się często na przejażdżkę londyńskim okiem, kołem milenijnym, kołem widokowym znajdującym się w dzielnicy Lambeth na południowym brzegu rzeki Tamizy. Z wysokości 135 metrów nad Tamizą można podziwiać wieżę zegarową Big Ben, siedzibę parlamentu i wiele innych historycznych budowli. Według współczesnego anglikańskiego teologa Nowego Testamentu Nicholasa Thomasa Wrighta list do Efezjan jest wobec pozostałych listów apostoła Pawła jak londyńskie oko dla miasta nad Tamizą. Nie jest najdłuższym ani najbardziej treściwym z jego pism, ale daje zapierający dech w piersi widok na cały krajobraz. Z tego miejsca, gdy koło wynosi nas do góry, otrzymujemy widok z lotu ptaka na kolejne tematy poruszane w listach Pawła. W liście do Efezjan Paweł nie skupia się na lokalnych sprawach. List ten brzmi tak, jakby apostoł zwracał się do wierzących we wszystkich miejscach i czasach. Ponadczasowe przesłanie listu daje zapierający dech w piersi widok, który wpływa na nasz sposób myślenia o otaczającym nas świecie. Przeglądając kolejne rozdziały tego listu, spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, jakie ważne prawdy zawarte w liście do Efezjan powinny kształtować nasze życie jako ludzi wierzących? Niedziela, 24 września. Jesteśmy ubłogosławieni w Chrystusie. Ktoś napisał, że list do Efezjan jest jak góry Alpy Nowego Testamentu. Paweł niczym górski przewodnik zabiera nas na szybką wspinaczkę w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Choć brakuje nam tchu, to jednak podziwiamy widok ze szczytu. Zastanów się nad tym, co Paweł napisał w pierwszym rozdziale listu do Efezjan. Co szczególnie cię inspiruje? Jakie są najważniejsze punkty tego rozdziału? List do Efezjan 1:1-23. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie i wierzących w Chrystusa Jezusa, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej, ku uwielbieniu chwały Jego. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego, i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym, i wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. List do Efezjan 1:3-14 jest jak mapa rozłożona na górze z oznaczonymi innymi szczytami widniejącymi na horyzoncie. Paweł ukazuje nam nasze błogosławione miejsce w szerokiej panoramie planu zbawienia. Sceneria obejmuje cały zakres dziejów zbawienia, od przeszłej wieczności, przez łaskawe dokonania Boga w Chrystusie, po przyszłą wieczność. Odkupienie wierzących przez Boga odzwierciedla Jego inicjatywę podjętą przed założeniem świata, realizowaną obecnie w naszym życiu. Strategia opracowana przed stworzeniem świata zostanie w pełni zrealizowana w czasie końca. Wówczas wszystko, tak w niebie, jak i na ziemi zostanie zjednoczone w Chrystusie, a Boży plan dotyczący pełni czasów zostanie wykonany. Wówczas w pełni doświadczymy Bożego planu niegdyś okrytego tajemnicą. Obecnie zaś możemy być pewni, że dane nam zbawienie w Chrystusie jest ważną częścią szerokiego Bożego planu odkupienia wszystkiego. Widok ze szczytu góry inspiruje dziękczynienie. Paweł dziękuje Bogu, modląc się, by współwierzący mogli doświadczyć zbawienia zaplanowanego dla nich przez Boga. Podejmujemy kolejną wspinaczkę, gdy apostoł wskazuje nam w górze zmartwychwstałego i wywyższonego Chrystusa, panującego na zawsze z niewyobrażalną mocą dzięki łasce Bożej wrażonej w Chrystusie Jezusie możemy żyć dzień po dniu na szczycie góry. List do Efezjan 1:4 mówi nam, że Bóg w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości. Zastanów się, co to znaczy. Wybrał nas w Nim przed stworzeniem świata. Jaką nadzieję możemy czerpać z tego zapewnienia, iż Bóg pragnie nas zbawić? Poniedziałek, 25 września. Odkupieni do społeczności. Czytając drugi rozdział listu do Efezjan, spróbuj odpowiedzieć na pytanie, czego Bóg dokonał dla nas przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa? List do Efezjan 2:1-22. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście, i wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski, dokonanej ręką na ciele, byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnice, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni, On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń, i przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Ale Bóg. Te dwa słowa są najbardziej wypełnionymi nadzieją słowami znanymi ludzkości. W list do Efezjan 2:1-10 Paweł opisuje ponurą przeszłość swoich adresatów. Wraz z całą ludzkością byli oni skłonni do buntu wobec Boga, a ich życie było zdominowane przez grzech i szatana, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Co Bóg uczynił dla nich i dla nas? Po pierwsze ożywił nas wraz z Chrystusem, dał nam udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Po drugie wywyższył nas wraz z Chrystusem, dał nam udział w Jego wniebowstąpieniu. Po trzecie w niebie posadził nas wraz z Chrystusem, dał nam udział w Jego wywyższeniu i koronacji. Nie jesteśmy jedynie gapiami przyglądającymi się epokowym wydarzeniom następującym w życiu Chrystusa. Bóg podejmuje te przełomowe działania nie ze względu na jakieś nasze zasługi, ale z Jego łaski, i pragnie, by wierzący żyli w jedności z Jezusem przejawiającej się m.in. w dobrych uczynkach. Jeśli list do Efezjan 2:1-10 uczy, że jako wierzący żyjemy w jedności z Jezusem, to list do Efezjan 2:11-22 uczy, że jako członkowie Jego Kościoła żyjemy w jedności ze sobą nawzajem. Śmierć Jezusa przyniosła zarówno dobrodziejstwa w wymiarze pionowym, przywracając więź wierzących z Bogiem, jak i dobrodziejstwa w wymiarze poziomym, umacniając wzajemne więzi między wierzącymi. Przez swoją śmierć na krzyżu Jezus usunął wszystko, co dzieliło wierzących pogan od wierzących Żydów, w tym błędne posługiwanie się prawem Bożym w celu powiększania istniejącego rozłamu. Jezus także zbudował coś, zdumiewającą nową świątynię utworzoną z wierzących ludzi. Poganie, niegdyś wykluczeni z nabożeństwa na wewnętrznym dziedzińcu świątyni, teraz przyłączyli się do żydowskich wierzących, stając się jednym ludem. My także należymy do Kościoła Bożego, przybytku świętego w Panu. Dzięki łasce Bożej otrzymaliśmy przywilej życia w jedności z Jezusem i wierzącymi. List do Efezjan 2:8-10 to fragment listu, który odegrał istotną rolę w nawróceniu wielu osób. Marcin Luther, żyjący w latach 1483-1546, niemiecki doktor teologii, znalazł w tych wersetach potwierdzenie łaski, która podbiła jego serce i stała się fundamentem reformacji. Wspomniane wersety uczą, że zbawienie jest wyłącznie przez wiarę, wyłącznie z łaski, wyłącznie przez Chrystusa i wyłącznie dla chwały Boga. W 1738 roku, 18 dni po doświadczeniu nawrócenia na spotkaniu z braćmi morawskimi, na którym czytano wstęp Lutra do listu do Rzymian, Jan Wesley, żyjący w latach 1703-1791, angielski współtwórca ruchu metodystycznego, wygłosił kazanie na Uniwersytecie Oksfordzkim, kierując do słuchaczy wołanie serca oraz przedstawiając manifest nowego ruchu. Na jakim wersecie oparł to kazanie? Na list do Efezjan 2:8. Wtorek, 26 września. Jesteśmy Kościołem Boga Żywego. Dlaczego tak ważna i przejmująca jest świadomość, iż należymy do Bożego Kościoła? Zobacz trzeci rozdział listu do Efezjan. List do Efezjan 3:1-21. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom, mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię, której sługą zostałem według dar łaski Bożej, okazanej mi przez Jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą, według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Czujemy się podniesieni na duchu, gdy słyszymy członków Kościoła mówiących pozytywne rzeczy o Kościele. Jednak nawet najbardziej entuzjastycznie nastawieni z nas nie dorównają wzniosłemu świadectwu apostoła Pawła o Kościele zawartemu w trzecim rozdziale listu do Efezjan. Paweł zaczyna od zrelacjonowania swoich modlitw za wierzących w Efezie, ale zaraz potem przechodzi do kwestii utworzenia Kościoła przez Boga, a później kończy swoje modlitewne sprawozdanie z jego wywodu. Dowiadujemy się o kilku ważnych elementach Bożego planu czy tajemnicy. W wieczności Bóg powziął tajemniczy plan dotyczący Kościoła. Ten tajemniczy plan został zrealizowany przez życie i śmierć Jezusa. Dzięki Bożemu objawieniu Paweł poznał tajemnicę Kościoła i zdumiewający fakt, iż poganie otrzymali pełne uczestnictwo w Kościele. Paweł uczestniczy w głoszeniu tej dobrej nowiny jako kaznodzieja pogan przekazujący im niezgłębione bogactwo Chrystusowe, pozyskując wielu ludzi dla Chrystusa. Kościół, złożony zarówno z Żydów, jak i pogan, objawia różnorodną mądrość Bożą nadziemskim władzom i zwierzchnościom w okręgach niebieskich, zapowiadając ich nadchodzącą klęskę. Plan zjednoczenia wszystkich w Chrystusie jest wypełniany i wkrótce zostanie zrealizowany w całości. Takie zrozumienie Kościoła motywowało Pawła do modlitwy za współwierzących. Możesz sobie wyobrazić, że jego serdeczna modlitwa w list do Efezjan 3:14-21 dotyczy także ciebie. Także ty masz być wypełniony całkowicie pełnią Bożą i uczestniczyć w pełni w niepojętej, ale objawionej tajemnicy zjednoczonego Kościoła. Jakie bariery dzielą ludzi w naszym Kościele i dlaczego w świetle tego, co napisał Paweł, powinny zostać usunięte? Co możesz uczynić, by pomóc w ich usunięciu? Środa, 27 września. Jedność wiary. W czwartym rozdziale listu do Efezjan Paweł prosi współwierzących, by przestali czynić pewne rzeczy, a zaczęli czynić inne. Co odradza, a co zaleca wierzącym ludziom? Czwarty rozdział listu do Efezjan zaczyna się i kończy wezwaniem do wzajemnej troski wśród członków Kościoła. List do Efezjan 4:1-32. Napominam was tedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni i drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi? Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym, nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Między tymi wezwaniami Paweł zdecydowanie popiera pogląd, że powinniśmy działać na rzecz jedności w Kościele. Zaczyna od wymienienia siedmiu jedności: jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, Jezus Chrystus, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec. Ta duchowa rzeczywistość jednoczy nas wszystkich w całkiem realny sposób. Naprawdę jesteśmy jednością. Jedność to pojęcie teologiczne mające mocne oparcie w rzeczywistości, ale w praktyce wymaga ona ciężkiej pracy. Tak więc zawsze powinniśmy starać się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Możemy to czynić jako aktywne składniki organizmu Kościoła, ciała Chrystusa. Każdy element jest ważną cząstką organizmu i powinien się przyczyniać do jego zdrowia. Wszyscy powinni korzystać z dzieła apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli. Mają oni, jak więzadła i ścięgna, jednoczącą funkcję, pomagając nam wzrastać razem w Chrystusa, który jest głową ciała. Paweł mówi także wierzącym, że nie powinniśmy być dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, co wyraźnie sugeruje, że Kościół wczesnochrześcijański doświadczał pewnych wewnętrznych zmagań z powodu ludzkich oszustw. Zmierzając do ostatecznego wezwania, byśmy byli jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, list do Efezjan 4:32. Paweł prosi współwierzących, by unikali dawnej zatwardziałości serca oraz gniewu i surowej mowy, a zamiast tego mówili w sposób budujący i nacechowany łaską. Ten rozdział poświęcony jedności łatwo się czyta, gdy panuje względny spokój. Jednak staje się trudniejszy, choć jednocześnie ważniejszy, gdy mamy do czynienia z jakimiś konfliktami. Czy pamiętasz na co dzień o doświadczeniu jedności ciała Chrystusa, jedności, za którą On zapłacił własnym życiem? W jaki sposób możemy przyczyniać się do jedności Kościoła lokalnie i w skali świata? Dlaczego ważne jest to, byśmy czynili wszystko, co możemy uczynić w tym celu? Czwartek, 28 września. Jesteśmy odbiorcami i przekazicielami łaski Bożej. Czytając 5 rozdział listu do Efezjan, zastanów się nad tym, jak Paweł wzywa nas do życia Ewangelią w naszych więziach z ludźmi. Które z napomnień Pawła jest szczególnie ważne dla ciebie? Jeśli zaczynasz czytać 5 rozdział listu do Efezjan od samego początku, możesz przeoczyć pełną moc tego ważnego tematu. Zamiast tego zacznij lekturę od list do Efezjan 4:32, gdzie Paweł mówi wierzącym, by byli jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. List do Efezjan 5:1-33. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Jako wierzący mamy wzorować nasze wzajemne postępowanie wobec siebie na przebaczeniu i łasce Boga wobec nas. Mamy naśladować Boga. Ten styl życia polegający na naśladowaniu miłości Boga Paweł przeciwstawia stylowi życia pogan. Zamiast cenić bliźnich jako braci i siostry w rodzinie Bożej, poganie często wykorzystują innych dla własnego zysku czy przyjemności, i jeszcze chwalą się tym. Apostoł ostrzega, że taka postawa nie ma przyszłości w nowym świecie zaplanowanym przez Boga. Wierzący mają się odwrócić od ciemności, w której żyli w przeszłości, aby postępować jako dzieci światłości, naśladując miłość Ojca. Paweł ostrzega nas przed uczynkami ciemności popełnianymi potajemnie. Mamy raczej żyć w świetle Chrystusa. Zamiast marnować życie na pijaństwo, mamy wykorzystywać czas, dziękując Bogu za Jego miłość. Paweł rozszerza temat naśladowania miłości Boga w swoich radach dla chrześcijańskich mężów i żon. Ofiarna miłość Chrystusa do Kościoła jest wzorem dla chrześcijańskich mężów, zaś lojalność Kościoła wobec Chrystusa jest wzorem dla chrześcijańskich żon. Zamiast używać daru ludzkiej seksualności w nierozsądny i egoistyczny sposób, mąż i żona powinni cenić siebie nawzajem, stając się prawdziwie jednym ciałem. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci. Umiłowany list do Efezjan 5:1. Dzięki łasce Bożej jesteśmy powołani do życia zgodnego z tym wezwaniem w naszych więziach z ludźmi. Jak list do Efezjan 5:2, wzywając nas do chodzenia w miłości, pomaga nam zrozumieć Pawłowe słowa o naśladowaniu Boga w list do Efezjan 5:1. List do Efezjan 5:1-2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Piątek, 29 września. Do dalszego studium. Nasze studium biblijne zakończymy przeglądem 6 rozdziału listu do Efezjan, gdzie Paweł przedstawia Kościół jako Boże wojsko zaprowadzające pokój. W liście do Efezjan Paweł przedstawił Kościół jako ciało Chrystusa, świątynię Bożą i oblubienicę, małżonkę Chrystusa. W list do Efezjan 6:10-20 apostoł opisuje Kościół jako Boże wojsko i kieruje do wierzących wezwanie do chwycenia broni. Ten fragment listu zawiera bogatą symbolikę, która wymaga właściwej interpretacji i poprawnego zrozumienia. Słowa Pawła mogą być błędnie zrozumiane jako wezwanie do posługiwania się bronią czy środkami militarnymi albo jako zalecenie agresji wobec przeciwników. Jednak celem Pawła było uwypuklenie jedności, budującej mowy i serdeczności. Paweł mówi o Bożej dobrej nowinie jako Ewangelii pokoju, list do Efezjan 6:15. Ta militarna metafora w najmniejszym stopniu nie oznacza, że Kościół ma pełnić swoją misję środkami militarnymi rozumianymi w tradycyjnym sensie. Mamy raczej pełnić ją, uczestnicząc w duchowym boju przeciwko złu. Paweł wkracza na pole bitwy wielkiego boju i wzywa nas do stawienia się w szeregach Bożego wojska. Powinniśmy realistycznie oceniać siły nieprzyjazne nam, abyśmy nigdy nie lekceważyli zagrożenia. Nie walczymy z ludźmi, ale ze złymi duchami w okręgach niebieskich, list do Efezjan 6:12, kierowanymi przez podstępnego wodza, diabła. Ale nie musimy się lękać naszych wrogów. Bóg jest z nami w walce i zaopatruje nas w najlepszą broń, czyli w Jego zbroję, zbroję Bożą. Gdy Bóg idzie przed nami i odziewa nas w swoją zbroję, to nic złego nam nie grozi. Zwycięstwo bowiem jest pewne. Pytania do dyskusji. 1. Choć nie jesteśmy zbawieni z uczynków, co Paweł ma na myśli, pisząc, że zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili? Jaki cel mają nasze dobre uczynki? 2. Paweł napisał o Bogu jako tym, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Jaka moc działa w nas i jak powinno się przejawiać jej działanie w naszym życiu?